Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I przenosimy się na Bliski Wschód za sprawą opowieści Pawła Rakowskiego, eksperta od spraw bliskowschodnich. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam państwa.
Zginął szef Hamasu. Co to oznacza i dla Hamasu, i dla Izraela, i dla Strefy Gazy?
Przede wszystkim wczoraj zginął Yahya Sinwar, człowiek, który bezpośrednio podpalił Bliski Wschód, wydając rozkaz ataku na Izrael 7 października. Sinwar był panem i władcą Strefy Gazy w ostatnich kilkunastu latach i rzeczywiście wiele rzeczy będzie dość mocno skomplikowanych, jeśli chodzi przede wszystkim o to, że nowe kierownictwo Hamasu, które zawsze było dzielone pomiędzy Katar a Strefę Gazy, w chwili obecnej tak jakby trochę balans straciło, ponieważ została tylko i wyłącznie ekipa tłustych kotów mieszkająca w Katarze, która nie za bardzo zawsze i wszędzie ma posłuch w Strefie Gazy, a wiemy o tym, że ta wojna kiedyś musi się zakończyć i pytanie zasadnicze, czy nowe kierownictwo Hamasu, które zostanie wyłonione z baronów Hamasu, będzie miał posłuch i będzie w stanie wyegzekwować to, co zostanie ustalone. Yahya Sinwar, który był następcą Ismaila Hania zlikwidowanego w Teheranie 2 miesiące temu, no, miał posłów w Gazie. To akurat był człowiek, który trzymał żelazną pięścią nie tylko kryminał, w którym siedział 22 lata, ale też i cały kryminał zwany Strefą Gazy. I brak Sinwara, tak właściwie stawia tę sprawę jednoznacznie. To znaczy, czy negocjacje są prowadzone i będą prowadzone, ale czy nawet jeżeli jakikolwiek papier zostanie podpisany przez następcę Sinwara, czy on zostanie wyegzekwowany. To jest ta podstawowa sprawa. No niemniej oczywiście z wielkim sukcesem dla Izraela okazało się to, że przez zupełny przypadek, zdaniem strony izraelskiej, patrol znajdujący się w południowej części Gazy zlokalizował trzech bojowników. Rozpoczęła się walka. No i Yahya Sinwar zginął jako żołnierz. To znaczy tutaj wiele już różnych opowieści krąży po Bliskim Wschodzie, jak on nawet i bez ręki potrafił tutaj stawiać czoła izraelskiemu czołgowi. Niemniej fakty są takie, że Sinwar na pewno jest bohaterem Strefy Gazy, jest bohaterem palestyńskim, jest też bohaterem dużej części Bliskiego Wschodu. No i też teraz też obserwuję, że staje się taką postacią troszeczkę, nazwiemy to, Che Guevaru XXI wieku, ponieważ globalne południe, jak i też globalna intifada już go wzięła na sztandary jako tego człowieka, który jest bezkompromisowy, bo takowy był i który zginął z karabinem w ręku, chociaż przez większość albo przez całą wojnę siedział głęboko zakonspirowany w tunelu. Niemniej to jest oczywiście wielkie osiągnięcie Izraela, jeśli chodzi o całą politykę szerszą, to znaczy to, że tego towarzystwa, które prowadziło tą wojnę, to się dość mocno po prostu wykrusza i na pewno Netanyahu w chwili obecnej ma kolejny wielki sukces, chociaż oczywiście tutaj pojawiają się głosy to, że zakładnicy, którzy być może jeszcze żyją albo żyli wczoraj, do wczoraj, no bo taka informacja jak zlikwidowanie szefa tej organizacji, być może kilku tych zakładników już zlikwidowało też, no bo to jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że po prostu nerwy, emocje i te sprawy. Natomiast Benjamin Netanyahu osiągnął kolejny sukces i teraz wszyscy będziemy obserwowali, co się będzie działo na odcinku irańskim, ponieważ to on jest decydujący, jeśli chodzi o tak właściwie nie tylko Bliski Wschód, ale też chyba i cały świat, ponieważ konflikt, który się zaczął 7 października, on już jest regionalny w chwili obecnej, no i mamy taki, tak właściwie zapowiedź na pewno globalnych dyskusji, które się w chwili obecnej toczą.
Czyli nie jest tak, że zabicie szefa Hamasu kończy sprawę Strefy Gazy i teraz wojska izraelskie się z nich wycofają, bo jeden z celów całej inwazji został spełniony.
To znaczy jeden z celów przede wszystkim cela tej wojny to było przede wszystkim odzyskanie zakładników. A jak wiemy, z 250 zakładników uprowadzonych, wziętych w jazdy de facto 7 października, zostało odzyskane w wyniku rozmów i porozumienia z Hamasem z listopada zeszłego roku 150 osób. Odbitych zostało w trakcie działań wojennych tylko 8 osób i tak właśnie prawie setka ludzi jeszcze dalej przebywa w tunelach i w niewiadomej ilości lokalizacji, czyli że Netanyahu de facto, nie odzyskując tych ludzi, nie odzyskując nawet ciał tych ludzi, no to tą wojnę przegrywa, tak samo jak i sama istota Hamas jako organizacja nie jest zniszczona i ona nie będzie zniszczona. Hamas nawet i powraca w punkty, które to już armia izraelska w ostatnim czasie zajmuje, obóz w Dżabali, jak i też Beit Hanun, to jest północ Strefy Gazy, no i Hamas tam już wrócił trzeci raz od roku, czyli trzeci raz wrócił od momentu rozpoczęcia działań wojennych, tak więc tutaj jest taka zabawa Hamas pokazuje cały czas, że akurat jest, istnieje i że jest władny. Problem, jeśli chodzi generalnie o konflikt izraelsko-arabski, czy przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o przynajmniej trzy ugrupowania, takim jakim są Hamas, Hezbollah, jak i też islamski dżihad, jest taki, że generalnie likwidacja kierownictwa niewiele zmienia. To nie są organizacje takie jak Al-Kaida czy ISIS, które są tak jakby no, troszeczkę fikcyjne, były te organizacje i one były tak transnarodowe. Tutaj Hamas jest stricte palestyński i wiadomo jest to, że brak lidera tak właściwie powoduje to, no to nie jest pierwszy lider, który ginie przede wszystkim, ale też brak lidera powoduje to, że po prostu uruchamia się sukcesja. Inna sprawa jest taka, że w chwili obecnej najprawdopodobniej Izrael no chyba wyeliminował większość istotnych działaczy Hamasu, jeśli chodzi o Strefę Gazy. Nie żyje Marwan Issa, nie żyje Mohamed Diyef, nie żyje teraz Yahya Sinwar. To też powoduje to, że podstawowa sprawa, kto teraz będzie tym rządził, ponieważ Gaza jest takim specyficznym terenem, gdzie 80% to są uchodźcy, 20% to są nieuchodźcy, to są palestyńscy autochtoni, którzy chętnie by się chcieli tutaj troszeczkę z tego ucisku Hamasu wyplątać. No i brak takiej charyzmatycznej postaci, jeśli chodzi o podwórko Gazy, no powoduje pewne rozbicie. Ja wczoraj obserwując komentarze z Bliskiego Wschodu, zauważyłem to, że dużo poważnych ośrodków sugeruje, że najprawdopodobniej Hamas zostanie rozbity, to znaczy, że będzie jedno skrzydło w Gazie, jedno skrzydło na emigracji, tak jak to w chwili obecnej jest, tylko że ono było połączone, nazwijmy to, postaciami takimi jak Yahya Sinwar czy też Ismail Haniya, który został zlikwidowany w Teheranie. Tak więc tutaj nowe kierownictwo będzie miało bardzo duże problemy, no bo wojny nie można prowadzić z wysokości Kataru, tam się robi politykę, tam są wielkie pieniądze, no ale jednak tutaj ta sprawa zasadnicza jest taka, że wszystko się zaczęło w Gazie i wszystko się w tej Gazie ma skończyć, oczywiście jeszcze czekamy na jakieś balistyczne dialogi pomiędzy Izraelem i Iranem pomiędzy.
Jest Hamas, ma jakieś zewnętrzne zasilanie przez cały czas?
Hamas, no to jest akurat ciekawe pytanie. Znaczy Hamas na pewno, jeśli chodzi o finanse, to biedna organizacja to nie jest. Natomiast nawet tutaj przy Sinwarze bodajże znaleziono i przy jego ochroniarzu. Jeden z jego ochroniarzy notabene miał pozwolenie na pracę z UNRWA, czyli tej organizacji międzynarodowej, ale no to jeśli chodzi o finansowanie, no to raczej oni będą mieli pieniądze, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że takim kontraktem społecznym, jakim to jest Hamas, ale to analogicznie to jest Hezbollahem w Libanie, jest to, że coś się burzy w wyniku wojny i coś się odbudowywuje i to odbudowanie po prostu naturalnie musi przychodzić przez firmy budowlane w Libanie, Hezbollahu, a w Gazie to powiązane z Hamasem, no bo to jest tak jakby coś więcej niż organizacja, tak? Natomiast jeśli chodzi o finanse, no to oczywiście zasilanie gotówkowe, znaczy można powiedzieć z Iranu, jest też oczywiście szereg różnych prywatnych, bardzo bogatych darczyńców z całego świata w sumie, poza Zatoką Perską, ponieważ w Zatoce Perskiej jest zakazany finansowanie Hamasu i notabene wczoraj się Zatoka Perska cieszyła, że Yahya Sinwar nie żyje. Natomiast co jest też niezwykle istotne, ponieważ Hamas w przeciwieństwie, to też oczywiście muszę porównać do Libanu, który przeżywa straszne chwile, to ma lepszą sytuację w Gazie, ponieważ do Gazy cały czas wjeżdża pomoc humanitarna, czyli że Hamas nie ma tego imperatywu pod tytułem głodni Palestyńczycy, którzy tutaj gdzieś tam będą protestować. Oni nie mają takiego problemu. Takie problemy są, widzimy w Libanie. Dlatego też Hamas tak właściwie, no, on może w tych tunelach jeszcze siedzieć wiele miesięcy i tym samym powodować to, że po prostu ta wojna będzie coraz bardziej, może nie tyle co eskalowała, ale się rozwijała na kolejne kierunki, tak jak to w chwili obecnej widzimy.
Jak ktoś nie tak z bliska, jak ty obserwuje Bliski Wschód, zamyka oczy i myśli o Strefie Gazy, no to ma obraz taki. Strefa Gazy prawie dokumentalny, permanentnie zniszczona. Palestyńczycy zgromadzeni na granicy między Strefą Gazy a Egiptem. Gdzie tam jest miejsce na prowadzenie wojny?
No to jest akurat ciekawe pytanie, no bo przede wszystkim chodzi o to, że okazuje się, że Izrael ma teraz bardzo duży problem. To znaczy, jeżeli wojna w Strefie Gazy nie była jakimś wielkim osiągnięciem pod względem militarnym, no bo rezultat tej wojny był przesądzony z góry i to też trzeba wziąć pod uwagę to, że Yahya Sinwar, atakując Izrael, doskonale wiedział, jakie będą konsekwencje tego ataku, no bo nie można się było łudzić, że będzie inaczej. Tak teraz armia izraelska ma duże problemy w Libanie. To jest to, że akurat nagle tutaj Izrael w chwili obecnej pokazuje się, że silny na słabych, a na mocnych jest troszeczkę tutaj, no pomimo cenzury wojskowej, która jest nałożona, to jednak tam są pewne doniesienia, że tak dobrze to nie idzie. Natomiast gdzie akurat tutaj wojna? No widzimy, że 40 tysięcy ludzi nie żyje, 100 tysięcy jest rannych. Więc tutaj akurat jest to efekt tej wojny. Wielkie natężenie ludności. To jest przestrzeń mniej więcej warszawskiej Pragi, która jest zaludniona w 2,5 miliona ludzi. Powyżej około 60% mieszkańców Strefy Gazy nie ma skończonych 16 roku życia. Tak więc tutaj katastrofa z tej optyki po prostu była od razu do przewidzenia. No oczywiście ona się stała. Tutaj Hamas i Islam dżihad notabene, no prowadził pewne działania wojenne, które na pewno się zachowają dla jakiejś tam kwestii honorowej, nazwijmy to, no ale oczywiście to nie można było mówić o tym, że jakikolwiek opór jest stawiany armii izraelskiej. Teraz w chwili obecnej w Libanie jest stawiany opór. 2 dni temu doszło do zasadzki przeprowadzonej przez Hezbollah w wiosce, która notabene od 2 tygodni miała być oczyszczona z szyitów, położonej tuż przy granicy z Izraelem. No nie wiadomo, ile osób zginęło, ale wiadomo, że 8 helikopterów przeleciało po rannych i zabitych izraelskich żołnierzy. To jest skala oczywiście, która jeśli chodzi o odcinek Gazy, raczej nie występowała, chociaż tutaj zdaniem różnych komentatorów, że Hamas też na odcinku Gazy wstydu nie zrobił, tylko oczywiście nie miał tych możliwości i tyle. To po prostu wojna była w pewien sposób tylko prowadzona pro forma po to, żeby przedłużać negocjacje, które to tak właściwie Netanyahu zaryzykował, atakując Gazę tym, że być może udało mu się odzyskać większość tych zakładników. No po roku czasu widzimy, że to się zakończyło całkowitym fiaskiem, całkowitą ruiną i całkowitym może zlikwidowaniem kierownictwa, które prędzej czy później powróci w nowej formie.
Porównałeś wielkość Strefy Gazy do warszawskiej Pragi. To jaką część tej warszawskiej Pragi kontrolują wojska izraelskie?
Wojska izraelskie w chwili obecnej są punktowo, to znaczy nie prowadzą żadnych działań okupacyjnych, czyli że nie są w miastach, jak i też wioskach, nie, znaczy, na pewno generalnie sprowadzają się głównie do przeprowadzania rajdów i takim jednym z rajdów wczoraj został zlikwidowany Yahya Sinwar. Oczywiście są prowadzone cały czas naloty, ponieważ Izrael wykorzystuje to, że pomimo tej cenzury, którą sam nałożył na odcinek libański, to jednak uwaga świata już się skupiona tylko i wyłącznie na odcinku libańskim, ale kilka dni temu doszło do tragedii, kiedy to izraelski samolot zbombardował obozu dla uchodźców. To już w ogóle w ten sposób to wygląda, ponieważ w Deir al-Balah, to jest obóz, który został zrównany z ziemią w trakcie działań wojennych kilka miesięcy temu. Tam Palestyńczycy na tych gruzach wybudowali swoje namioty, żeby tam przeczekać przynajmniej nadchodzące chłodne miesiące, które oczywiście z naszej perspektywy takie chłodne nie są, ale to jest ich świat, więc ich wrażliwość na temperatury. No i te namioty zostały zbombardowane. Zginęło 7 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Jednym z takich podstawowych założeń w ogóle, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński stricte, a szczególnie w Strefie Gazy, jest to, że Palestyńczycy wytrwale nie chcą nigdzie wychodzić. Zawsze wiąże się przede wszystkim z traumą 1948-49 roku, kiedy to Palestyńczycy albo wyszli, albo zostali wygonieni ze swojej ziemi, na której powstał Izrael, no i teraz właśnie od 4 pokoleń gniją w Strefie Gazy. I to jest takie doświadczenie traumatyczne, jeśli chodzi o Palestyńczyków, i dlatego oni też nigdzie nie chcą wychodzić, bo wiedzą, tym, że jak już raz gdzieś skąd wyjdą, to już mogą nigdy nie wrócić. Analogiczna trauma jest też tak właściwie w całym świecie arabskim, jeśli chodzi o konflikt z Izraelem, bo to oczywiście nie dotyczy syryjskich uchodźców, czy też palestyńskich uchodźców z Syrii, czy z Libanu, którzy wędrują, czy na pontonach płyną do Europy. To są zupełnie inne tematy. Ale sami Palestyńczycy, jeśli chodzi o tą istotę, to oni nigdzie nie idą i nigdzie nie chcą wychodzić. Oczywiście też nie mają za bardzo jakiejkolwiek opcji, ponieważ płot przy granicy z Egiptem jest 3 razy wyższy niż przy granicy z Izraelem, tak więc tutaj nie ma żadnej opcji. Nawet są takie filmiki, że jakieś chłopaki poprzeskakiwały ten płot, łamiąc sobie nogi przy okazji, no to tam już szybko egipscy policjanci czy wojskowi po prostu brali takich delikwentów na pałki czy na buty, no bo oni nie tolerują żadnych Palestyńczyków u siebie, jeśli chodzi o zarówno to jest polityka państwowa, jak i też percepcja oddolna w Egipcie. Tak więc no, Strefa Gazy jest takim miejscem zamkniętym, która to czeka na coś, co akurat może kiedyś nastąpi, to znaczy likwidacja obecnego przywódcy Hamasu. Oczywiście odracza pewne tematy, chociaż już tak bardzo nie odracza, ponieważ tak głównym takim punktem, który jest, jeśli chodzi o konflikt bliskowschodni, znaczy w ogóle jeśli chodzi o Bliski Wschód, jak i też świat, jest to, co będzie się działo na odcinku Iran-Izrael, no bo przypomnę, 1 października Iran wystrzelił 180 rakiet na Izrael. Nie wiadomo, jak to tam było z celnością tego wszystkiego, natomiast istotne jest to, że Izrael po prostu musi odpowiedzieć, a jak już odpowie, no to też nie wiadomo, czy będzie odpowiedź na odpowiedź, tak? No, odwet na odwetu. No, wszystko jest oczywiście w ekspresowym tempie w związku z tym, że 5 listopada są wybory, ale jak tak dalej wszystko będzie się toczyć, no to ta magiczna data tak właściwie wcale nie będzie musiała oznaczać zawieszenia tej wojny, czy też jakiegoś odroczenia, no bo to jest tutaj już, ta wojna dawno wyszła ze Strefy Gazy i do tej Strefy Gazy raczej już chyba nie powróci.
Powiedziałeś kilka słów o Libanie. Liban jest nadal bombardowany?
Cały czas. Co prawda wczoraj był pierwszy nalot od 5 dni na Dahiję, czyli na dzielnicę szyicką. No ale tak, no, widzimy naloty na Baalbek, widzimy naloty na południowy Liban, okolice Tyru. Ja tu oczywiście monitoruję, czy tam przypadkiem jakichś zabytków nie ma zniszczonych, chociaż wiemy o tym, że Baalbek to nawet bombę atomową trudno, żeby zniszczyć, chociaż oczywiście tutaj muszę też podkreślić to, że pojawiają się w Izraelu publicyści, którzy już nawet domagają się takiego rozwiązania, żeby tutaj załatwić sprawę z szyitami. Natomiast istota jest taka, że no nie widzimy tego tak jakby nawet opcji zawieszenia tej wojny, bo to jest najgorsze. Ta wojna trwa strasznie długo i jeśli chodzi o Liban, no to ponad 1 000 000 Libańczyków jest uchodźcami, co jest akurat niezwykle istotne. 100 tysięcy syryjskich uchodźców z Libanu wróciło do Syrii, tak? Czyli, że jak to trzeba być zdeterminowany, jaka jest ciężka sytuacja, żeby wracać do Asada, tak? No ja tylko przypomnę, że Asad nigdy, prezydent Bashir al-Assad, nigdy nie zapomina, nigdy nie wybacza i ten jego gniew, nazwijmy to, jest rozkładany zawsze na wiele pokoleń do przodu i do tyłu i na całe rozgałęzienia rodzinne, tak więc mimo to 100 tysięcy Syryjczyków uciekło z Libanu z powrotem do Syrii przed wojną. Kilkadziesiąt tysięcy Libańczyków, głównie szyitów libańskich, uciekło do Syrii, ale też odnajdują się już w Iraku, ponieważ jest taka koncepcja w chwili obecnej, że Iran zamierza się trochę ograniczać względem Libanu i Syrii, ale tutaj będzie chciał ściągać najbardziej lojalne dla siebie rodziny Hezbollahu do Iraku, ponieważ Irak jest takim przestrzenią, którą to Iran będzie pilnował i będzie trzymał. Natomiast no, fakty są takie, że tutaj państwo libańskie, jak wiemy, jest tak właściwie niewydolne. No i też, co jest istotne, też Hezbollah jest niewydolny, ponieważ teraz mi się, z tej perspektywy wydaje mi się, że ten atak pagerowy, który miał miejsce kilka tygodni temu, który tak właściwie jest już pewną klasyką gatunku, on raczej był wymierzony w służbę cywilną Hezbollahu, ponieważ zawsze mocną stroną było to, że Hezbollah wypełniał ten kontrakt społeczny. Cywilizacja islamu generalnie polega zawsze na kontraktowości, czyli że jest szejk i jest lud i tak właściwie tutaj jest ta wzajemność, jeśli chodzi o wypełnianie świadczeń. No i chodzi o to, że w tej wojnie widzimy to, że te struktury charytatywne, które zawsze były mocne u szyitów. One tak właściwie w chwili obecnej praktycznie nie występują. To znaczy są filmiki, są zdjęcia szyitów, którzy wyszli z Dahii, wyszli z południa, którzy leżą na różnych placach w Bejrucie, czy na promenadzie, prawda, z pięknym widokiem na morze, ale to widok widokiem, ale to tam trzeba po prostu leżeć. No i też nie ma żadnej infrastruktury pod tytułem takiej, nie ma garkuchni, nie ma koców, nie ma wody, nie ma toi-toi, a to zawsze było, jeśli chodzi, to zawsze Hezbollah organizował, czyli tutaj akurat widzimy, że ten atak pagerowy to był atak bardzo precyzyjny nie na skrzydło wojskowe, ale na skrzydło równie ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie organizacji. No i przedwczoraj ostatni żyjący w sumie ważny decydent Hezbollahu zapowiedział, że wszystko będzie odbudowane, że to, co zostało zniszczone, zostanie odbudowane, ale nie wiemy, ile ta wojna jeszcze będzie trwać. Mi się wydaje, że akurat jemu zależy na tym, żeby akurat, ponieważ izraelskie społeczeństwo, poza oczywiście kwestią tych zakładników i poza chwilowymi jakimiś niedogodnościami, takimi jak rakiety balistyczne z Libanu, czy z Iranu, czy z Jemenu na Tel Awiw, to tak właściwie żyje normalnym życiem, tak? No bo tak można powiedzieć, że prawie normalnym. Oczywiście pomijając jeszcze mnóstwo zamachów terrorystycznych, które mają miejsce, że tam jakiś Palestyńczyk się nożem rzuci, albo coś w tym stylu, takich incydentów to jest po kilka dziennie. Natomiast istota jest taka, że to oni mają normalne życie, a sąsiedzi mają nienormalne życie, tak? I to akurat jest presja duża, większa jest na Liban w chwili obecnej, który to próbuje się jakoś zrekonstruować, to jest może złe słowo, ale odnaleźć się w rzeczywistości bez Hasana Nasrallaha, czyli bez przywódcy Hezbollahu, który był tak właściwie tutaj rządził tym całym układem i był to tak właściwie tutaj najbardziej decyzyjną postacią. No a tutaj akurat to jest akurat też istotne, że te izraelskie bombardowania, co akurat trzeba podkreślić, wychodzą czasami poza obszary szyickie, czyli że też politycy, czyli ci baronowie, nazwijmy to, druzyjscy, czy też chrześcijańscy, którzy są powiązani z Hezbollahem, też mogą się spodziewać rakiet w swoich obszarach. Przedwczoraj doszło do ataku na wioskę maronicką w północnym Libanie. 22 osoby zostały zabite. Tak więc ta wojna się rozlewa tak właśnie na różne przestrzenie, różne obszary i wiemy o tym też to, że akurat Hezbollah przez lata instalował różną infrastrukturę nie tylko u siebie, ale też i w sąsiednich rejonach i nawet strach o tym troszeczkę myśleć, co oni tam mogli, gdzie mogli to wszystko pomieszać, no ale pamiętajmy o tym, że ich firmy budowlane z reguły budowały czy to biurowce, czy to bloki mieszkalne, czy to galerie handlowe, zawsze o kilka pięter w głębokości w dół, to znaczy kilka pięter w dół zawsze było i ja to sam pamiętam, że takie jedno centrum handlowe odwiedzałem, które zawsze mi zastanawiało to, że po prostu ma ileś tych przycisków w windzie, które po prostu były zawsze chyba 4 czy 5 pięter w dół, to było fascynujące, tak, ale nie można było tam zjeżdżać, tak więc to są jednak konsekwencje tego wszystkiego, co się dzieje, natomiast co ja niestety muszę podkreślić, bo to jest moim zdaniem zasadnicze. Ta wojna nie doprowadzi do likwidowania Hamasu, ta wojna nie doprowadzi do likwidowania Hezbollahu, ta wojna też nie doprowadzi do likwidowania innych takich formacji, które są w regionie. I to jest akurat tak jakby dość duży problem, no bo tutaj odwołam się może do odległego przykładu, czyli Afganistan. Widzimy, że talibowie po 20 latach sobie spokojnie wrócili do władzy. No i analogicznie to też trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że jeżeli się nie zlikwiduje Hamasu, jeżeli się nie zlikwiduje Hezbollahu, to wszystko i tak wróci w swoim miejscu, w swoim czasie, no bo póki co nie wyszliśmy z triady tej podstawowej, czyli atak, eskalacja, restauracja, tak? I to jest dość duży problem, czyli to nie jest wojna, która rozwiązuje problemy. To jest kolejna wojna na Bliskim Wschodzie, która odracza pewne problemy i to akurat jest bardzo poważny problem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Netanyahu, ponieważ mówi się o tym, że Izrael może zaatakować różne obiekty w Iranie, natomiast zasadnicza sprawa jest taka, że brak jednego człowieka w Iranie tutaj może wszystko zmienić. To znaczy, co by było, gdyby 84-letni Ayatollah Ali Khamenei zniknął albo dożył końca swoich dni, to by naprawdę bardzo dużo zmieniło na całym Bliskim Wschodzie i też na całym świecie, Islamska Republika tak właściwie bez tego człowieka być może przestałaby być Islamską Republiką. To są pytania, które i to jest też ta centrala, która finansuje te wszystkie inicjatywy takie właśnie jak Hezbollah w Libanie, takie jak Hamas, takie jak Huti w Jemenie, irackiej milicji i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tu znowu trzeba tak właściwie, mówimy o różnych obszarach, różnych rejonach, ale tak właściwie wszystko się zawsze skupia na jednym skromnym domku położonym w północnym Teheranie, w którym mieszka 84-letni pan Turbanie.
To jest pocieszające, że jeszcze coś od jakiegoś człowieka pojedynczego zależy. A powiedz, bo obserwujesz media bliskowschodnie i opinie bliskowschodnie, za którego z kandydatów trzymają kciuki? Za Trumpa czy za Harris?
To znaczy, powiem tak, znaczy z tego co przynajmniej tak widzę, to nie ma wielkich nadziei na Trumpa. To znaczy, ponieważ wiadomo, Trump jest powiązany głównie z Arabią Saudyjską, jak i też zięć Trumpa, Jared Kushner, dostał $2 miliardy tam dla jednej fundacji pracującej właśnie między innymi na rzecz saudyjskich interesów. Natomiast tak przeglądając media w Zatoki Perskiej głównie, to raczej nie widzę takiego wielkiej nadziei na Trumpa. Tak? To znaczy, tutaj sama Kamala Harris trochę uspokajała tamte towarzystwo, że ona będzie kontynuowała politykę Bidena, ale z drugiej części kadencji, no bo pierwsza część kadencji to był jeden wielki konflikt Waszyngtonu ze wszystkimi na Bliskim Wschodzie. No ale to akurat po prostu nie widzę. Znaczy, nie widzę. Ja wiem o tym, że na pewno serca w wielu różnych krajach Zatoki Perskiej, w Arabii Saudyjskiej, w Kuwejcie, w Bahrajnie, to na pewno są za Trumpem, ale nie widzę, a wiadomo, że tam media nie są wolne w żaden sposób, tam jest bardzo prosta i krótka piłka, dzięki temu ten świat jest zrozumiały, no ale nie widzę tam takich, nazwijmy to, oznak wyczekiwania na Donalda Trumpa, raczej akceptację rzeczywistości takiej, jaka ona może być, czyli kontynuację tego, co jest w chwili obecnej.
Powiedział Paweł Brakowski pod wrażeniem wiedzy i szczegółów Pawła Brakowskiego. Jestem. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Jest godzina 10:56. patronite.pl/radiownet. To jest nasz stały apel.